Wybory w Czechach dopiero będą dziś i jutro, więc przedwcześnie powiedzieliśmy, kto te wybory wygrał. Prawdopodobnie wygra, tak powinna brzmieć informacja w naszym przeglądzie prasy. Godzina 8.18, poranek w net 87.8 w net.fm 20 października.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet jest marszałek Senatu, pan dr Stanisław Karczewski. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
W studio pan Krzysztof Ostaszewski, Porozumienie Lekarzy Rezydentów. Przed godziną 8 rozmawialiśmy na temat protestu lekarzy rezydentów i warunków, pod jakimi ten protest mógłby się zakończyć. Lekarze, z tego co wiem, nie z jednego źródła, lekarze protestujący, młodzi lekarze rezydenci są już protestem zmęczeni, czekają na jakiś taki znak dobrej woli ze strony tych, którzy Polską rządzą. Panie marszałku, czy taki znak dobrej woli już został przekazany, czy zostanie przekazany, czy coś jeszcze się może zdarzyć ze strony rządowej?
Wczoraj już był bardzo dobry dzień. Ja uważam, że wczorajszy dzień przejdzie w ogóle do historii, dlatego że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął bardzo ważną ustawę, projekt ustawy dotyczący finansowania systemu opieki zdrowotnej. To niezwykle ważna i odważna decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu pani premier Beaty Szydło. I wczoraj był też Międzynarodowy Dzień Mediacji, mediatora. I tak myślałem sobie, że właśnie wczoraj zakończy się strajk, zakończy się głodówka, że młodzi lekarze wrócą do pracy. Był na rozmowach pan minister Religa, pan minister Kowalczyk.
Pan minister Radziwiłł.
Radziwiłł?
Tak.
Ja powiedziałem?
Religa.
Tak, ja przed chwilką mówiłem o panu profesorze Lidze, przepraszam, oczywiście pan minister Radziwiłł. Ja mówiłem przed chwilką, wspominałem przed wielu lat, w 2007 roku, program naprawczy systemu opieki zdrowotnej pana profesora Zbigniewa Religi. Ten program składał się 10 punktów i był naznaczony na dystans 7 lat. Wtedy opozycja twierdziła, długo, źle, niedobrze. Później niestety przejęła władzę i później niestety zrezygnowała z realizacji tego programu. Szkoda, bo byśmy dziś byli zupełnie w innym miejscu. To dziś by służba zdrowia, nie chcę powiedzieć, żeby kwitła, bo te zaniedbania w służbie zdrowia są wieloletnie. To dziesiątki lat, kiedy była niedoinwestowana, za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, słabe warunki. Ale ta służba zdrowia, szanowni państwo, panie doktorze i panie redaktorze, działa. I ona funkcjonuje. Możemy narzekać i narzekamy na pensje, niskie zarobki, długie kolejki, ale tak naprawdę to dzięki niezwykle ofiarnej pracy lekarzy, pielęgniarek, całego personelu działa. Ja nawet często mówię, że to być może jakiś cud, że przy takim finansowaniu ta nasza służba zdrowia funkcjonuje. Ma świetne wyniki leczenia, coraz lepsze wyniki leczenia. Ma również naukowe osiągnięcia. Możemy się pochwalić również wieloma sukcesami lekarzy, naukowców w instytutach i w akademiach medycznych. No, powstają wspaniałe programy i wspaniałe techniki operacyjne. I to wszystko działa. To działa. Może działać jeszcze lepiej. Ja bym chciał, żeby działało to lepiej. Będzie działało lepiej. Będą większe pieniądze. Ja rozumiem oczywiście młodych lekarzy, którzy zaczynają swoją pracę, bo po takim okresie ja sam rozpoczynałem pracę i w chwili, kiedy człowiek przychodzi do pracy, jest taki wielki optymizm, wielka radość, fascynacja zawodem, a później faktycznie jest przychodzi jakaś taka refleksja, takie troszeczkę taki pewnego rodzaju zawód. No właściwie chciałem być lekarzem, dostaję dyplom, a jeszcze właściwie nie robię tego, co bym chciał robić, nie zarabiam również tyle, ile chciałbym zarabiać. No i to spowodowało właśnie to, co spowodowało, że młodzi koledzy postanowili podjąć protest i oczekują zmian w systemie opieki zdrowotnej. I teraz powiem tak, że właściwie koledzy lekarze, młodzi lekarze oczekują tego, o czym my mówimy. Tak naprawdę to my jesteśmy zbieżni prawie zbieżni w naszych oczekiwaniach, natomiast jest kwestia tempa wprowadzania zmian, tempa wprowadzania zwiększenia finansowania służby zdrowia. Znamy realia budżetowe, znamy możliwości budżetu, znamy również zagrożenia budżetu, bo też takie mogą się pojawić. Owszem, jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrej sytuacji i budżetowej, i gospodarczej, i rozwija się Polska świetnie, i również produkt krajowy brutto wzrasta bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy, myśleliśmy. Myśleliśmy o 3,2%, a później zwiększyliśmy te szacunki. Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB w tym roku będzie powyżej 4% czy 4%. Także naprawdę jest sytuacja bardzo dobra.
I dobra
będziemy dzielić. Będziemy dzielić i już dzielimy. Też trzeba powiedzieć, że nadwyżka budżetowa, bo taka była, prawda? I ona została w większości przekazana do systemu opieki zdrowotnej.
Ale
panie redaktorze, ja pokażę. Dlatego nasi słuchacze nie będą widzieć, ale ja to opowiem. Jak wyglądają nakłady w służbie zdrowia i wydatki publiczne na ochronę zdrowia w procentach PKB od 2008 roku. I jak będą wyglądać do 2025 roku. No więc to tak wygląda. Więc te słupki naprawdę wzrastają w sposób imponujący. I to są bardzo duże pieniądze. Ja nie chcę mówić w tej chwili o kwotach, bo ja słyszałem i nie chcę w tej chwili wprowadzać kogoś w błąd, ale naprawdę będziemy mieli duże środki w systemie opieki zdrowotnej. Jest zgoda polityczna na to. Też chciałbym powiedzieć,
lekarze protestujący, o tym mówiliśmy przed godziną ósmą, mówią tak, dobrze, ale to są pan marszałek pokazał wzrost nakładów na służbę zdrowia, że to na system opieki zdrowotnej, ale mówią tak, my chcemy odpowiedzi na tu i teraz, co się wydarzy. Co się wydarzy 1 stycznia 2018 roku? W jaki sposób do tego będziemy dochodzić? I my chcemy teraz. Teraz chcemy, bo to jest pokolenie, które jest inne, panie marszałku, niż my. Nie wychodzi z komunizmu, tylko jest już, żyje w Unii Europejskiej, całą edukację ma w Unii Europejskiej, wie, tak jest we Francji, tak jest w Niemczech, tak jest w Szwajcarii, tak jest tu, tam i my chcemy mieć takie same warunki do pracy.
Panie redaktorze, nie jest aż tak, jak pan mówi. Ja bym zachęcił kolegów rezydentów. Zresztą jeżdżą, widzą. Nie jest tak bardzo różowo i tak wspaniale na tym etapie kształcenia się, prawda? Nie chcę mówić, że tam jest gorzej, że u nas jest lepiej, ale wszędzie lekarze się uczą i wszędzie lekarze na początku gorzej zarabiają. Ale jest perspektywa. Kiedyś lekarze w momencie, kiedy ja zaczynałem pracę, zarabiali fatalnie, bo zarabiali naprawdę źle. I w naszym życiu, ja wiem, że to jest nowe pokolenie, zupełnie inne pokolenie, że to jest pokolenie JP2, że to jest wspaniałe pokolenie, że to są ludzie, którzy, ja głęboko w to wierzę, że oni przyspieszą rozwój Polski i to znacznie, że to jest nasz największy kapitał, że to właśnie oni zmienią Polskę taką naszych marzeń. To będzie Polska naszych marzeń. My jesteśmy ciągle jeszcze na drodze. Ja to rozumiem, że są... Ja mam przecież dzieci w waszym wieku, więc ja to rozumiem, bo ja z nimi na co dzień rozmawiam i wiem, jakie jest nastawienie i wiem, jakie są oczekiwania. Ale też chciałbym powiedzieć młodym lekarzom, że wybraliście wspaniały zawód, piękny zawód, już osiągnęliście państwo bardzo dużo i też trzeba mieć satysfakcję i cieszyć się z tego, co mamy. Pewno, że zawsze są oczekiwania duże, że chcieliby wzrastające oczekiwania. To jest zupełnie naturalne. Natomiast chciałbym, żebyście państwo mieli trochę więcej cierpliwości i trochę więcej również zaufania do nas, bo myślimy tak naprawdę podobnie czy tak samo?
To panie marszałku, to może niech kapitał coś powie. Kapitał i przyszłość Polski, Krzysztof Ostaszewski, Porozumienie Lekarzy Rezydentów. Odpowiedź na to, co powiedział pan marszałek.
Właściwie nazwa porozumienie rezydentów.
A powiedziałem prezydentów?
Nie, lekarzy rezydentów. Po prostu porozumienie rezydentów. Bez znaczenia. W każdym razie trzy rzeczy. Po pierwsze, chronologicznie, to nie jest strajk. To, co w tej chwili robimy, tylko protest głodowy. Lekarze, którzy uczestniczą w proteście, są wzięli urlop, własny, prywatny urlop, więc jakby nie odchodzą od dużych pacjentów, nie dezorganizują pracy oddziału, ponieważ to był urlop wcześniej zgłoszony, tak samo jak planuje się urlop wypoczynkowy. Po drugie, chciałem podziękować za wiele ciepłych słów i docenienie naszej pracy. Pan marszałek jest również lekarzem, więc tym łatwiej panu zrozumieć skalę poświęcenia, jaką na co dzień się stykamy ze strony białego personelu, bo nie mówię tu teraz tylko o nas, lekarzach, ale również o wszelkich innych zawodach medycznych. Po trzecie, co do naszego doświadczenia Unii Europejskiej i tak dalej, to faktycznie byłem na stypendium w Hiszpanii, byłem na stypendium w Austrii, byłem na stypendium na Łotwie, więc miałem, że tak powiem, przekrój różnych prędkości rozwoju gospodarczego na przestrzeni studiów. Żebyśmy byli w tym samym punkcie. My nie dążymy do, że tak powiem, tak zwanego Zachodu, bo wiemy, że Polska to nie jest Francja, jeśli chodzi gospodarczo przynajmniej. Natomiast my mówimy o minimum. Te 6%, 6,8%, które postulujemy, to jest minimum zalecane przez Światową Organizację Zdrowia jako poziom, który jest potrzebny do takiego bazowego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych danego kraju. Więc my nie mówimy o jakichś wysublimowanych, kwotach na poziomie średniej europejskiej, tylko mówimy o minimum, które jest zalecane dla krajów rozwiniętych.
I to minimum w deklaracji, którą składają politycy rządowi, dojście do tego minimum jest ustalone do 2025 roku i rozumiem, to nie satysfakcjonuje.
Ja powtórzę, bo to jest troszkę nawiązanie do tego przed przerwą. Pan marszałek pokazał wykres, niestety nie możemy go zobaczyć. Może w mediach społecznościowych pan marszałek udostępni?
Jest, ja jeszcze.
Na Twitterze pana marszałka jest ten wykres i tutaj generalnie widać, że te słupki tak realnie powyżej tego poziomu 4,7, który mamy mniej więcej teraz, to one zaczynają rosnąć od 2018 i tak w znacznym stopniu dopiero 2019. I to jest to, o czym powtarzam, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, bo mamy rząd, który naprawdę może coś zmienić od wielu lat w Polsce. Rząd, który ma na tyle dużą większość, że po prostu jest w stanie sam to wszystko zorganizować takie ustawy, tak pozmieniać budżet, żeby ustawić leczenie, ochronę zdrowia jako priorytet dla państwa, czy jeden z priorytetów przynajmniej. W odniesieniu do słów pana marszałka. Faktycznie, jesteśmy młodzi. Średni wiek uzyskania tytułu specjalisty to 37 lat, więc mamy między 27 a 37 lat. Więc faktycznie te ideały i ta siła w nas jest i myślę, że to jest podstawowa wartość, jaką reprezentujemy na tą chwilę. Natomiast my mówimy o pacjentach. O zdrowiu, tak? To nie są pieniądze, które nam są potrzebne na, nie wiem, ładniejszy gabinet czy dodatkową kawę, tylko mówimy o pieniądzach, które są potrzebne na leczenie pacjentów. Na ten moment to, że nam się udaje, myślę, wynika z faktu, że 4,7% PKB jest przeznaczane, taka kwota na leczenie, na ochronę zdrowia. Natomiast 1/3 tej kwoty dodatkowo jest płacona z kieszeni pacjentów. Z własnych, prywatnych pieniędzy i wtedy uzyskujemy to finansowanie na poziomie 6,5 mniej więcej. I to jest to całościowe wydatki obywateli plus państwa na ochronę zdrowia i myślę, że dzięki temu mamy tą ochronę zdrowia na takim poziomie. wystarczającym, jak określił to pan marszałek.
Nie ma czasu, żeby dokładnie opowiedzieć o systemie służby zdrowia. Pan marszałek chce skomentować, a ja bym chciał doprowadzić do konkluzji, żeby wychodząc ze studia pan Krzysztof Ostaszewski miał do przekazania dobrą informację swoim kolegom, że niedługo ten protest głodowy się zakończy.
Panie doktorze, ja trochę politycznie, bo ja jestem politykiem, a nie lekarzem, ale ponieważ ja nie chcę mówić, że w tej chwili ten proces jest polityczny, że tam przychodzą celebryci i politycy z innych partii, bo to oni przychodzą, prawda? Oni chcą na tym coś ugrać. Natomiast państwo w jakiś sposób też wchodzicie w kwestie polityczne, politycznych decyzji, prawda? Politycznych...
A ja jestem radiowcem, blisko do mikrofonu, panie marszałku.
Politycznych dyskusji i tak. Ale to muszę politycznie jednak, prawda? Jak panu, panie doktorze, pokazałem tą tabelę, to ta tabela pokazuje również to, że finansowanie systemu opieki zdrowotnej poniżej 4,5%, a nawet i poniżej 4,4% no było w 2011, 12, 13, 14, 15. Pan powiedział, że ten rząd może coś zrobić, bo ma większość. No, każdy rząd ma większość. Tamten też miał większość, mógł zrobić, prawda? Tego protestu nie było. Wie pan, ja to rozumiem trochę, dlatego że protesty w służbie zdrowia, jak pan przeanalizuje, zawsze są wtedy, kiedy rząd jest prawicowy. Wtedy, kiedy ci, którzy oczekują zmian, liczą na większą wrażliwość tego rządu, prawda? I tak jest, ja to rozumiem, psychologicznie to rozumiem. Nie robimy tego sporu, jak jest rząd liberalny, bo oni nam nic nie dadzą, na pewno nie są wrażliwi, nie będą nawet rozmawiać z nami. I wtedy tej debaty, dyskusji nie ma. My chcemy to zrobić. Mamy też wiedzę na temat możliwości. Ja mogę panu zagwarantować, bo w tych rozmowach, które prowadzimy, prowadzone były wczoraj, była również deklaracja, że jeśli tylko będzie możliwość, to ten proces przyspieszymy. Czy przyspieszą nasi następcy, bo przecież nie jest powiedziane, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło długo, choć ja bym chciał osobiście, żeby tak było. Chociażby z tego powodu, o którym mówiłem, że pan profesor Religa wyznaczył 7 lat, stworzył piękny program, który został zniweczony przez Platformę. Ja bym chciał, żebyśmy my, właśnie nasz rząd, to realizował. I to będzie gwarancja tego, że my będziemy to realizować, bo dotrzymujemy słowa, ale również w innych dziedzinach.
Panie marszałku, ja tylko przerwę na chwilę, bo pani premier powiedziała, że usiądźmy do stołu, powołajmy wspólną komisję.
Jest ta komisja, dziś rozpoczynamy.
Rozmawiajmy do 15 grudnia, bo to jest czas na pewne zmiany w budżecie, czyli jednak jest jakaś możliwość, jest jakaś zakładka w budżecie, która może trafić do służby zdrowia. Tak to należy rozumieć?
Ja tego nie obiecuję, panie redaktorze, nie, bo ja nie jestem ani w rządzie, ani nie mam, a tym bardziej nie jestem ministrem finansów, więc ja tego nie, ja muszę być, muszę odpowiadać za swoje słowa. Natomiast zawsze istnieje jakaś możliwość. No, pojawiły się pieniądze, których jeszcze kilka, no przecież w ubiegłym roku pracując nad budżetem, mieliśmy inne wskaźniki, pokazywaliśmy inne dane. No więc my osiągnęliśmy już, jak pan tutaj przeanalizował tą tabelę, czy wcześniejszą tabelę, bo ja nie widziałem tej tabeli z dokładną analizą ostatnią, którą pan minister Radziwiłł pokazał. Ja widziałem jeszcze z poprzednich prac, znaczy nie poprzednich, tylko wcześniejszych prac nad tą ustawą, to ten procent, który już jest w tym roku, dopiero był zakładany na następny rok. Także już widać, że może ten proces być przyspieszony. A jeśli będą pieniądze dodatkowe, to na pewno chętnie przekażemy je na służbę zdrowia. Ja zresztą powiem państwu, że no poszedłem do polityki po to, między innymi po to, bo nie tylko, właśnie po to, żeby uświadamiać wszystkim kolegom politykom to, że służba zdrowia wymaga Nie wiem, czy priorytetowego podejścia, że to ma być priorytet. Bardzo ładnie pan powiedział, że jeden z priorytetów. Bo jak ja wczoraj usłyszałem w relacji, bo wczoraj nie byłem, mieliśmy głosowania w Senacie, miałem być na tych negocjacjach, ale usłyszałem, że młodzi lekarze, rezydenci mówią, no to zdjąć z obronności. No nie, no tego nie zrobimy. No to jeśli państwo mówicie, że my mamy komuś zabrać i dać tu, to my tego nie zrobimy. Jeśli państwo mówicie...
To nie był formalny wniosek.
Nie, ale wie pan, ale nawet
pan Marszałek się odwołuje do jakiejś kulturowej rozmowy.
Ale nie, panie doktorze, no oczywiście, no to było... że to nie jest... Wie pan, w waszych postulatach tego nie ma. I dzięki Bogu, i bardzo dobrze. I okej. Okay. Natomiast w rozmowie, tak, tego, prawda? Tak. Prawda? No, ale, no wie pan, rozmawiamy. No, na tym polega dyskusja, że się pojawiają różne pomysły i ja się do nich odnoszę. Do tych również, które nie są zawarte, bo ważne jest to, co jest w postulatach, ale ważne jest również to, co się mówi. Prawda? No, jak się mówi, no to podnieść składkę. No nie jest tak łatwo podnieść składkę, prawda? No, że to obiecywaliśmy ludziom, no dlaczego mamy ludzi oszukać? No my powiedzieliśmy, że nie będziemy podnosić podatku. No i co? I mamy teraz złamać dane słowo, tak? No my powiemy teraz, wyjdziemy do ludzi i powiemy, no, bardzo szanujemy rezydentów, młodych lekarzy, ale oni tak naciskają, że musimy złamać dane słowo Polakom i podwyższymy podatki, czyli daninę. No tego nie zrobimy, bo jesteśmy rządem odpowiedzialnym i nie będziemy działali wbrew temu, co mówiliśmy i wbrew również oczekiwaniom społecznym. No była Platforma Obywatelska, która powiedziała, że nie podwyższy wieku emerytalnego i przyszła rządzić i podwyższyła wiek emerytalny.
Panie marszałku, ale wróćmy...
My tego nie będziemy robić, ale będziemy rozmawiać, dyskutować, będziemy...
Ale wróćmy do protestu i do tego, że właściwie on powinien w którymś momencie zostać zakończony. A żeby zakończyć protest, to trzeba coś uzyskać, bo inaczej człowiek jest w narożniku. Protestuje, domaga się, wszyscy mówią, masz rację i co? I nagle ma powiedzieć, no to kończymy, mamy rację, jest fajnie, no to przecież tak się nie dzieje, tak psychologia protestu nie działa.
Nie jestem psychologiem, ale jeszcze, jeśli pan pozwoli, to odniosę się jeszcze do początku pana wypowiedzi. Ja bardzo szanuję i również wiemy o tym i szanujemy to, że państwo nie strajkujecie, tylko że państwo protestujecie. Okay. Wiemy o tym, że to jest w ramach urlopu. Wiemy o tym, że państwo nie odeszliście od łóżek, że wasz protest nie spowodował, prawda, niezapowiedzianego, niespodziewanego odejścia. I tego się trzymajmy, bo wszystko możemy robić, tylko nie możemy swoją działalnością zaszkodzić pacjentom. Nie możemy tego zrobić. I wie pan, to oczywiście porównanie nie jest jakieś najmądrzejsze, ale człowiek, który leczy się na grypę, czy na przeziębienie, no, czy leczy się mocno, czy mniej mocno, no, zazwyczaj 7 dni to trwa. Więc dołożenie w tej chwili bardzo duże, ja już pomijam to, że nie ma budżecie, pomijam to. Natomiast wiemy doskonale. Ja nie lubiłem tego słowa, którego używała pani minister Ewa Kopacz. Mówi uszczelnić system. A tak naprawdę w dalszym ciągu trzeba uszczelniać ten system i trzeba ten system usprawniać. Może tak powiedzmy, usprawniać. Dosypanie do tego niesprawnego jeszcze systemu, dużej ilości pieniędzy wcale by nie wpłynęło na korzyść pacjentów. Nie wpłynęłoby na korzyść pacjentów. Te pieniądze by się nam po prostu w ludzki sposób rozeszły. Jest, panie redaktorze, pole do kompromisu. Jest naprawdę bardzo odważna decyzja, przyspieszona decyzja jakoś tam trochę tym protestem, choć to było też w programie ta ustawa. My ją nazywamy 6-procentowa. Ja się niezwykle cieszę, że ta ustawa jest już w procedowaniu, że ona będzie, bo ona naprawdę jest przełomową ustawą w naszej polityce zdrowotnej.
Krzysztof Ostaszewski.
Dziękuję. No, było wiele wątków poruszonych, więc oczywiście jednym zdaniem nie odpowiem, ale może zacznę od pytania, bo żebyśmy my i słuchacze też wiedzieli, w ustawie budżetowej na 2018 rok, o ile więcej jest planowane wzrost nakładów na ochronę zdrowia od 2018 pytanie do pana, panie marszałku. I jeśli chodzi o kwoty całościowe i procentowe, czyli o ile większy jest to wzrost?
No to dokładnie wie minister zdrowia i minister finansów. Ja wiem, że są wzrosty, ale dokładnie w tej chwili wiem.
Okay,
w ramach naszych
rozmów... Być może się mylę, słuchacze mogą mnie poprawić, ale wydaje mi się, że nie ma tego wzrostu.
Znaczy, nie, jest na pewno. Ja pamiętam o kwocie 8 miliardów złotych. Nie chcę w tej chwili...
To jest ta nadwyżka budżetowa, która będzie, z której będą zapłacone nadwykonania z lat ubiegłych, przysypanie tych niedopłacji, które były wcześniej.
Ale 8 miliardów, które wchodzi do systemu.
Ale to jest 8 miliardów na długi, na kredyt, które szpitale brały z powodu tego, że nie płacono im za leczenie.
Ale wie pan, jak pan ma kredyt, duży kredyt, mały kredyt, i nagle pan tego kredytu nie ma, no to wie pan, życzę wszystkim, żeby tak mieli.
Znaczy, żeby była jasność... My jako lekarze, my jako przedstawiciele ochrony zdrowia bardzo się cieszymy, że w ogóle jest ta chęć do dialogu i że ten problem jest zauważany, że jest doceniany i tak naprawdę, tak jak pan marszałek wspomniał, te postulaty są zbieżne. Tylko, że problem polega na tym, że z naszej perspektywy to nie, oprócz tego, że jest deklaracja, że coś się zmieni, to nic konkretnie się nie zmienia. I teraz w odniesieniu, bo chciałem się odnieść do kilku rzeczy, które nam padły w tej wypowiedzi w kontekście, i to pytanie się bardzo często przywija. Co robiliśmy 8 lat temu, tak? Czemu nas nie było 8 lat temu? Więc tak, po pierwsze, zaczynając ode mnie, ja mam 29 lat, 8 lat temu to zdawałem egzamin z farmakologii, no bo jak sama nazwa wskazuje, jestem lekarzem rezydentem, czyli w trakcie specjalizacji. Więc 8 lat temu to kończyłem studia. Natomiast co do protestów, no to 2007, 8 i 9 to są duże fale strajków. I to już mówię o strajkach, gdzie związki zawodowe po prostu zrobiły klasyczne spory zbiorowe zgodnie z ustawą i wtedy była duża fala strajków, która się przytoczyła przez Polskę. I też były głosy niezadowolenie. I teraz wracając i konkludując, my mówimy o pieniądzach, które są przeznaczone na leczenie pacjentów. Więc w sytuacji, jaki by to nie był rząd, bo pacjent choruje tak samo, niezależnie od tego, jaki rząd aktualnie rządzi, jakie ugrupowanie polityczne. I my po prostu widzimy to głębokie niedofinansowanie i mówimy, że pacjent potrzebuje tych pieniędzy teraz.
Ale panie doktorze, sytuacja jest taka, że skoro pan marszałek mówi, że jest 8 miliardów więcej, to jest 8 miliardów więcej. No to niezależnie od tego, że są za to płacone długi, usługi, które były, cokolwiek nie jest, to jest 8 miliardów więcej i to będzie miało wpływ na to, co jest teraz. No jak spłacamy długi, każdy z nas wie, jak to jest, jak spłaca długi i spłaci długi, to wtedy jest mu lżej żyć.
Tak jak powiedziałem na początku, cieszymy się, że jest ten dobry gest, natomiast na ten moment to jest taki plasterek na sumienie, szczerze mówiąc. Te 8 miliardów to jest nadwyżki budżetowe, czy jakieś dodatkowe pieniądze, a my mówimy o systemie. Oczywiście, i powiedziałem, że się cieszymy z tego. W imieniu pacjentów się cieszymy. Natomiast mówię o tym, że my potrzebujemy systemowych zmian, czyli nie tego, że kiedyś coś wpadnie za rok, będzie znowu trochę więcej, to się zasypie ten dołek, który jest, tylko mówimy o tym, żeby systemowo to rozwiązać na stałe, na długie lata.
Tylko cały świat mówi o systemowym rozwiązaniu. Znaczy, jeżeli będziemy się domagać systemu idealnego, czy takiego wymyślonego systemu, to możemy głodować i protestować i założyć
ja
sobie,
mówię,
że to się...
Ja nie mówię o idealnym systemie. Powtarzam, my się domagamy minimum tego, co jest. Nawet nie średnio.
Pan marszałek poruszył jeden wątek, czyli, że protest oczywiście jest... wiatr do tego protestu jest napędzany przez opozycję. To pan czuje, że przychodzą ci ludzie, którzy chcieliby pozbyć się rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to jest wykorzystywane w mediach, że jest pokazywane, protestujemy, solidarność z protestującymi, tak? Dobrze, chłopcy, macie chłopcy i dziewczyny, macie rację, walcie w ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, pokażcie, że oni nie potrafią rządzić.
Cieszę się, że ta kwestia padła i chciałbym się do niej też odnieść. Tak jak te deklaracje padają właściwie już prawie codziennie z naszej strony. Protest jest apolityczny. Protesty są polityczne. Jeśli chodzi o grupowanie porozumienia rezydentów, to jesteśmy grupą apolityczną. To, że każdy z nas ma jakieś przekonania od prawicowych po lewicowe i centrum, to nie ma znaczenia na potrzeby postulatów, bo tak jak mówię, postulaty są apolityczne.
Tylko polityka jest bardziej brutalna,
bo
można deklarować, jestem apolityczny, ale jednak jestem w jakiejś drużynie, tak?
Także tak, drużynie to... Znaczy ja mam wrażenie, że gramy sami, tak? A mamy, że tak powiem, dużo kibiców na trybunach. I oczywiście, że głośniej krzyczą ci kibice, którzy są aktualnie z opozycji. Cóż mogę powiedzieć? No, ja nie mogę im zabronić. Jeżeli ktoś przychodzi, podaje rękę i mówi, że wspieram, popieram, no to
ale tej ręki ale, trącę, ale nie, to jest oczywiste, bo to jest niegrzeczne, ale powiedzieć, ależ drogi kibicu, przez 8 lat miałeś szansę się wykazać, tak?
Ale my to mówimy. My to mówimy przy różnych okazjach. Tak jak nadzwyczajne posiedzenie komisji, wyjazdowej komisji zdrowia, tam miało miejsce chyba w środę w zeszłym tygodniu, prowadził pan Arłukowicz, no padły cierpkie słowa z naszych ust, tak, że to jest trochę niepoważne, żeby on prowadził, bo też za to zaniedbanie odpowiada, więc, ale to też, wie pan, panie dyrektorze, to nie dajmy się wciągnąć w tą dyskusję, bo teraz, żeby udowodnić, że jesteśmy apolityczni, będziemy musieli uderzać w opozycję. Nie. Spotkaliśmy się w przeciągu tych ostatnich 2 lat z ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości i tam swoje pierwsze kroki skierowaliśmy. Najpierw do posłów, między innymi z panem marszałkiem, osobiście się spotkałem w jego kancelarii jakieś 1,5 roku temu i też rozmawialiśmy o problemie ochrony zdrowia, o sytuacji, wtedy rozmawialiśmy bardziej o sytuacji lekarzy, a teraz rozmawiam o całej ochronie zdrowia.
Nie wiem, czy przybliżyliśmy się do końca tego protestu, ale na pewno przybliżamy się do godziny 9:00. Panie doktorze, mam nadzieję, że będzie pan zdrowy.
Dziękuję.
Przez długie lata. Krzysztof Ostaszewski, Porozumienie Lekarzy Rezydentów. Porozumienie rezydentów był gościem poranka wnet. Bardzo panu dziękuję. Może pan zostać w studiu, ale teraz bym panu marszałkowi zadał kilka pytań dotyczących polityki.
Ale jeszcze, jeśli mogę się odnieść w 2 słowach, to jednak...
Ależ wolne radio wolnych ludzi.
Bardzo się cieszę. To z przyjemnością zawsze do tego radia przychodzę, panie redaktorze. Powiem tak, panie doktorze, szanowni państwo, że tak, ja bym nie chciał, żebyśmy grali na boisku i grali do różnych bramek, bo tak naprawdę to naszym celem jest to, żeby służba zdrowia w Polsce miała się lepiej, a przede wszystkim pacjenci mieli się lepiej. I tak naprawdę to, jeśli już rozmawiamy w kategoriach sportowych, to gramy do tej samej bramki. Także tutaj, wie pan, tylko musimy się porozumieć, kto gdzie na boisku ma być i co ma mieć w tej grze, no i kiedy ma mieć piłkę. I myślę, że dojdziemy do porozumienia, że państwo wrócicie do pracy, że będziecie dalej z nami współpracować również, bo została otwarta taka również formuła współpracy stałej, no, że nie musicie chodzić, panowie, panie, do poszczególnych posłów, senatorów, marszałków, tylko macie dostęp do ministerstwa, macie dostęp również do innych ministerstw i macie dostęp również i wpływ również na decyzje. Ten wpływ nie musi być wyrażany przez głodówkę, bo to jest taka, wie pan, panie doktorze, no, już najwyższa i najgroźniejsza i no, najbardziej radykalna forma protestu. I lepiej jest rozmawiać w sytuacji, kiedy państwo nie protestujecie, a prowadzimy normalny, długi dialog, bo też dialog jest potrzebny, ale w chwili, kiedy jest protest, są emocje, które naprawdę nie służą porozumieniu i nie służą wypracowaniu dobrych rozwiązań. Bez emocji rozmawia się zdecydowanie lepiej. To tak jak pan jest zapewne żonaty, ja już prawie 40 lat, więc wiem, że jak jest, mamy różnice zdań, to lepiej porozmawiać następnego dnia o problemach już bez dużych emocji.
Troszkę zatoczyliśmy koło w tej rozmowie, niestety zaraz będę musiał wyjść, więc odniosę się do słów pana marszałka. Obecny protest jest wynikiem tego, że przez 2 lata rozmawiamy i nic z tego nie wynika. Gramy do tej samej bramki, zgadzam się. Jesteśmy otwarci na dialog, my również. My jesteśmy otwarci na dialog. Tylko myślę, że jakby słowo klucz to są priorytety. Musimy sobie sami odpowiedzieć, my w tym kraju, i mówię teraz do wszystkich obywateli, nie tylko do strony rządowej, co uznajemy za priorytet? Czy zdrowie jest priorytetem, czy inne rzeczy są priorytetem? Jeśli inne rzeczy, to okej, w takim razie nasz protest nie ma sensu. I z tą myślą zostawiam Państwa, przepraszam, dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Krzysztof Ostaszewski. Jest jeszcze edukacja, która też może być priorytetem, bo bez edukacji nie byłoby lekarzy. Godzina 8:52, panie marszałku, zostało chwila. Dosłownie na odpowiedź na pytanie. Dzisiaj spotkanie między prezesem Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie dotyczące reformy systemu sprawiedliwości. Z konkluzjami będzie to spotkanie, czy też nie?
Na pewno z konkluzjami. Nie wiem jeszcze jakimi, ale ja mam nadzieję, że z dobrymi. Ja jestem w ogóle urodzonym optymistą i z tym optymizmem przyszedłem do polityki i wierzę, że panowie będą mieli... Ja o to mówię na podstawie informacji, które mam z poprzednich spotkań. Wszystkie przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Więc wierzę w to, że jestem przekonany, że również i to spotkanie będzie w takiej atmosferze. No i im lepsza atmosfera, im mniej emocji, o których mówiliśmy przed chwilką, chociaż tutaj no, panowie są przede wszystkim no, bardzo wytrawnymi politykami, ale również prawnikami. To też tutaj jest ten jeden element dodatkowy, bo wiedzą po prostu, o czym rozmawiają. Także to są, można powiedzieć, że mogą panowie rozmawiać politycznie i rozmawiają politycznie, ale rozmawiają również nie muszą posługiwać się czy wspierać się jakimikolwiek ekspertami, bo są ekspertami również obydwaj. Także ja jestem optymistą i wierzę,
ale co jest jeszcze do uzgodnienia? Co jest jeszcze sprzecznego między koncepcją Prawa i Sprawiedliwości, a koncepcją prezydenta?
Ja myślę, że to jest kwestia, ogólnie powiem oczywiście, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, choć jak wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli możemy się porozumieć co do kierunku, to tak samo jak z rezydentami. No, my jesteśmy co do kierunku absolutnie zgodni. No, jest różnica w tempie dochodzenia do zmian. I tutaj jest również, że należy, to znaczy generalnie i pan prezydent i my mówimy, że należy zmienić system opieki, system sądownictwa, system wymiaru sprawiedliwości i to wiemy, że to pan prezydent i my mówiliśmy o tym w czasie kampanii, tylko kwestia jest tego, jak głęboko, czy superficjalnie, czy profunda. To jest określenie łacińskie dotyczące tego, czy to jest płytko, czy głęboko. No więc tutaj są w tym zakresie różnice zdań i również no, w zakresie zmian pewno też interpretacji pewnych zapisów tych ustaw zmieniających również kwestie personalne.
Personalne w sensie
Tak, no w jaki sposób dokonuje się wyboru, w jaki sposób odchodzą sędziowie. Także to jest, no, to są szczegóły i tu dziś wierzę w to, że będzie bardzo dobra rozmowa, która albo zakończy się już dobrymi konkluzjami, albo będzie zbliżała do konkluzji dobrych.
Panie marszałku, już więcej tych pytań nie mogę zadać w dzisiejszym poranku, bo jest godzina 8:55, tak się zastanawiam, żeby nie wypuścić pana marszałka zanim, bo są jeszcze problemy Warszawy, problemy reprywatyzacji, kandydowania w Warszawie. Też się mówi o panu marszałku, że może będzie pan kandydował w wyborach prezydenckich. Też pan to rozważa?
Rozważam. To nie mówię ani tak, ani nie. Zobaczymy, jakie będą decyzje naszej partii, jakie będą nasze wewnętrzne analizy. W tej chwili nie mamy ostatecznych decyzji. Rozmawiamy, dyskutujemy. Traktujemy wybory samorządowe jako ważne i chcemy też dokonać zmian, dobrych zmian również w dużych miastach. A jestem przekonany, pewien jestem, że Warszawa potrzebuje takiego odspawania się od Platformy, bo Platforma jest balastem dla Warszawy. Takim już strukturalnym balastem. No, po prostu Platforma tu się nie sprawdziła. No, miasto samo się rozwija, potrzebuje takiej większej swobody i takiego spojrzenia no, z wizją na rozwój Warszawy. Ja tego nie widzę. Owszem, Warszawa się rozwija, ale to jest rozwój taki punktowy, nie generalny, bez wizji. Chcę, żeby to się zmieniło i kandydat Prawa i Sprawiedliwości wierzę, że wygra wybory i będzie mógł zmieniać Warszawę.
I być może tym kandydatem będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Bardzo serdecznie, panie marszałku. A rekonstrukcja rządu?
Panie redaktorze, nie jestem w rządzie, jestem marszałkiem, marszałkiem Senatu. Mogę powiedzieć tak, no żartobliwie oczywiście i wymijając się trochę od tej odpowiedzi, choć zaraz wrócę do tematu. W Senacie żadnych zmian nie przewidujemy na razie, bo też możliwe, że kiedyś jakieś nastąpią. Natomiast jeśli chodzi o rząd, no ma i dobre poparcie, ma i dobre efekty, ma i dobre wyniki. No przecież mamy wyniki, mamy liczby, mamy też poparcie społeczne, coraz mniej ludzi. I to też dotyczy rezydentów. Ja, no, wracam do tego tematu, który jest tematem priorytetowym, tematem dnia. Choć bardzo słusznie, panie redaktorze, jeszcze wrócę do tego. Powiedział pan, że no jaki priorytet? Ja nie chciałbym, żebyśmy mówili, że naszym priorytetem jest to. My musimy o wszystko dbać. I o oświatę, i o nasze bezpieczeństwo, i o policję, i o wojsko, i o wyższe studia, i o służbę zdrowia. Więc to, no, jaki my mamy mieć priorytet? Priorytet. To znaczy priorytet to z czegoś zabrać i komuś dać? No nie, my musimy w sposób, i to samo dotyczy Warszawy. To samo dotyczy Warszawy, że Warszawa musi się w sposób zrównoważony rozwijać. Nie może być tylko, nie mogą być tylko bulwary, choć pięknie wyglądają i bardzo się cieszę z tych bulwarów, imponująco i ładnie. Natomiast no też jest Praga, są też takie miejsca, gdzie są obskurne, brzydkie, wstydliwe. No więc chcę, żeby Warszawa się zmieniała w sposób zrównoważony, a ja nie chcę priorytetów, ja chcę, żeby służba zdrowia miała dobrze, żeby oświata miała dobrze i tak dalej, i tak dalej. Także...
A to jest odpowiedź, panie marszałku, o rekonstrukcji rządu, czyli co? Nie powinno być żadnej rekonstrukcji.
To jest odpowiedź również na rekonstrukcję rządu, choć, panie redaktorze, zawsze istnieje możliwość odwołania któregoś z ministrów. No, pani premier, prezes Jarosław Kaczyński analizują, rozmawiają, bardzo często rozmawiają. Cieszę się, że te rozmowy trwają, że one są, że jest dialog. No, czasami nam się zarzuca, że jedziemy na Nowogrodzką. No, a dokąd mamy jechać? Do Brukseli? Czy do Moskwy, no właśnie my się spotykamy, stamtąd się wszyscy wywodzimy i rozmawiamy o tym, jak rozwiązywać problemy, które są przed nami, również dotyczące służby zdrowia, również dotyczące innych spraw, a również i wyborów samorządowych, bo tak jak mówię, przykładamy do nich bardzo dużą wagę. Chcemy te wybory wygrać, chcemy zmienić i sejmiki, chcemy zmienić również miasta. Dobrze jest jak...
I ordynację. Zanim to wszystko się zacznie, tak?
Nie, panie redaktorze, no, pewne zmiany w ordynacji są konieczne. I o tym pan prezes mówił, my mówimy i od tego nie odstępujemy. I będziemy zmieniać ordynację. A w jakim zakresie, nie mamy jeszcze ostatecznych decyzji. Natomiast, panie redaktorze, jak pan się zapyta mnie, uprzedzę pana pytanie dotyczące 100 okręgów wyborczych do Sejmu, to uważam, że sam osobiście, to nie jest jakaś analiza polityczna, nie jest to analiza partyjna, tylko moja osobista, to uważam, że to rozwiązanie jest bardzo dobre. Powoduje, że parlamentarzysta ma lepszy dostęp do swoich wyborców, że wyborcy mają lepszy dostęp do swoich przedstawicieli. Sam przeżyłem jako senator zmianę z okręgu dużego na okręg mniejszy i to jest... Byliśmy temu przeciwni, nie zgadzaliśmy się. Bardzo dobre rozwiązanie, ja to pochwalam i bardzo sobie chwalę, że mam dużo mniejszy okręg wyborczy, do którego właśnie w tej chwili się wybieram.
I dobrej podróży, panie marszałku, życzymy. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:01.